Sztandar Biblijny numer 155, styczeń 2001 roku. Zwiastuny zbawienia. Roczne godło na 2001 rok. Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej, wykrzykiwajcie, róbcie radosny hałas, według angielskiego, Bogu Jakubowemu. Psalm 81, werset 2. Hałas, po pierwsze. Dźwięk, szczególnie głośny, zgrzytliwy, lub w rodzaju zamieszania, ogłuszającego hałasu. Po drugie. Fizyka, kombinacja nieharmonijnych przedziałów częstotliwości drgania o bardzo krótkim trwaniu. The American College Dictionary. Współczesny świat jest pełen hałasu, przyjemnego lub też innego, w zależności od słuchacza. Od klaksonu samochodowego, w godzinach największego natężenia ruchu na ulicach miasta, do pochodzącego od częstych przelotów samolotów nad głowami. Poziom decybeli w dzisiejszym środowisku jest znacznie większy, niż tego doświadczyła ludzkość w większości swej historii. Wiele z tego hałasu wokół nas jest symbolem przemysłowego i technologicznego zaawansowania. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest niepożądanym aspektem proroctwa Daniela rozdziału 12 wersetu 4, gdzie czytamy, że w czasie końca, w którym, jak wierzymy, obecnie się znajdujemy, wiele ich przebierze, a rozmnoży się umiejętność. Przewidziano ruchliwe, szybkie przemierzanie świata, co większość z nas teraz przyjmuje za rzecz naturalną. Przyjemny hałas. Zrewidowana wersja Biblii, w języku angielskim, Psalm 81, werset 2, oddaje jako okrzyk radości. Nasze sławienie Boga przejawia się w naszej służbie, która obejmuje ogłaszanie przez nas posłannictwa prawdy. Z ludzkiego punktu widzenia, to posłannictwo, które obwieszczamy, jest dysharmonijne i nieprzyjemne. Lecz Bóg na te sprawy patrzy inaczej. 1 Samuelowa rozdział 16, werset 7. To, co wydaje się cuchnącą ofiarą w oczach nienawróconych, dla Boga jest przyjemnym zapachem, gdy jest ofiarowane Jemu przez poświęconych. Filipensów rozdział 4, werset 18. Porównaj z 3 Mojżeszową rozdziałem 26, wersetem 31. Prawda i perspektywy biblijne, jakie my przynosimy, nieczęsto są przyjmowane i oceniane. Możemy być odrzuceni i zniechęcić się. Ale zacytowany werset napomina do kontynuowania wysiłku pochodzącego z serca. My staramy się podobać Bogu. Granie na trąbce. Psalm, z którego pochodzi powyższy werset, jest poświęcony przedniejszemu śpiewakowi na gittyt. Porównaj z psalmem 8. The American College Dictionary, w swym komentarzu na temat psalmu 81 napisał. Istnieją różne opinie odnoszące się do okazji i czasu tego psalmu, lecz jest powszechna zgoda, że on był napisany albo na uroczystość, albo użyty podczas uroczystości Święta Trąbek, które obchodzono pierwszego dnia miesiąca Tiszri, wrzesień, przepis redaktora, który był początkiem roku żydowskiego, i od tego dnia aż dotąd jest wyrazem oddawania czci Bogu przez Żydów. Trąba, o której mówi ten psalm, werset 4, nazywa się szofar, po angielsku i po polsku, kornet, trąbka. Zrobiona z rogu baraniego lub górskiego kozła. Ten instrument, użyty przez eksperta, wydawał jasny, przenikliwy dźwięk i mógł być słyszany wyraźnie z daleka. Hebrajskie znaczenie tej nazwy oznacza ciąć, naciąć, oświecać. Krótko mówiąc, to był doskonały instrument wzywający do zebrania się i pobudzenia wielkich grup społeczeństwa. Trąby z 4 Mojżeszowej 10 rozdziału. Dodatkowo do tego rytualnego instrumentu, oprócz wspomnianej trąby szofar, starożytny Izrael używał rozmaitych trąb z różnych materiałów. Następujące słowa są wypisem z nowego ilustrowanego biblijnego słownika Nelsona. Trąbka zrobiona z metalu lub kości wytwarzała falę głosową powietrza o długości prawie 2 stóp. Ta krótka fala dała temu instrumentowi wysoki, przenikliwy dźwięk. Ton tej trąby widocznie mógł być regulowany. Druga Kronik, rozdział 5, werset 12. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 10, wersety od 1 do 10, szczegółowo opowiada o boskich instrukcjach udzielonych Mojżeszowi, aby zrobił trąby ze srebra, w celu ogłoszenia jego nakazu i zapewnienia zwycięstwa w bitwie. Zdaje się, że te dwie trąby przedstawiają boskie słowo i ducha, pobudzające lud Boży do pewnych czynów. To, że one są typem, jest widoczne z tego, że były częścią zakonu i zarządzeń dotyczących przybytku, a że te zarządzenia były typiczne, jest widoczne z listu do Żydów, rozdziałów 9 i 10. Przykłady z Pisma Świętego. Pewna liczba wersetów Pisma Świętego przywodzi na myśl, że trąba symbolizuje posłannictwo, a ich brzmienie symbolizuje proklamację jakiegoś posłannictwa. Fragment pierwszy. Ta trąba, która długo brzmiała podczas inauguracji przymierza zakonu, przedstawia proklamowanie prawdy przez 7. trąbę, mającą związek z inauguracją nowego przymierza. Druga Mojżeszowa, rozdział 19, wersety 13, 16 i 19. Fragment drugi. 7 kapłanów, którzy trąbili w trąby, gdy Jerycho było otoczone, Jozuego, rozdział 6, wersety od 4 do 9, 13, 16 i 20, przedstawia to samo, co 7 aniołów z trąbami z objawienia rozdziału 8, wersetów od 2 do 6, a ich trąbienie przedstawia to samo, co 7 aniołów trąbiących w swoje trąby, które reprezentują proklamację posłannictwa 7 aniołów. Fragment trzeci. Gedeon trąbiąc w swoją trąbę, Sędziów, rozdział 6, werset 34, jest typem na naszego Pana ogłaszającego w obecnym wieku posłannictwo Ewangelii. A kiedy Gedeon oraz jego 300 trąbiło w swoje trąby podczas pierwszej bitwy, Sędziów, rozdział 7, wersety od 16 do 22, przedstawiają naszego Pana oraz wierne maluczkie statko głoszące posłannictwo przeciwko tak zwanemu boskiemu prawu władców, kleru i arystokracji od 1914 do 1916 roku. Symbologia trąb. Chociaż Mojżesz otrzymał rozkaz zrobienia 2 trąb, on widocznie tę pracę powierzył rzemieślnikom, Bezalelowi i Acholiabowi, wspomaganym przez swych towarzyszy. Patrz druga Mojżeszowa, rozdział 31, wersety od 1 do 6. Bezalel jest typem naszego Pana w jego zdolności rozwijania Kościoła i jego wszystkich stosownych nauk. Acholiab przedstawia członków 7 gwiazd, użytych przez Pana jako specjalnych pomocników w rozwijaniu Kościoła i jego nauk. Ich pomocnicy przedstawiają antytypicznych wyuczonych w sprawach Królestwa i wynoszących ze skarbu rzeczy nowe i stare. Ci uczeni składali się z generalnych i specjalnych pomocników członków 7 gwiazd. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 52. Owe trąby były urobione ze srebra, co znaczyło, że one były posłannictwem prawdy. Srebro tutaj symbolizuje prawdę. A to, że były zrobione z jednej bryły, przedstawia 2 rzeczy. Po pierwsze, że one pochodzą z tego jednego źródła prawdy, z Biblii, ze Słowa Bożego, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17 i po drugie, że one są we wzajemnej harmonii jako części harmonijnej całości, Izajasza rozdział 8 werset 20, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 19 do 21. Mojżesz robiący te dwie trąby jest typem na naszego Pana, rozwijającego dwa posłannictwa wieku Ewangelii. Wnioskujemy, że z powodu nacisku położonego na te trąby, one się pojawiły w pierwszej części czwartej Mojżeszowej, są one posłannictwem o zbawieniu człowieka, restytucji, przypisanej i aktualnej, oraz posłannictwem boskiego zbawienia, wysokiego powołania. Te dwie doktryny wypływają z okupu, ofiary Pana Jezusa i podstawy boskiego planu. Bez okupu, zbawienie członków rodu Adamowego na jakimkolwiek poziomie istnienia jest niemożliwe. Te dwie doktryny także zapowiadała pieśń Mojżesza, restytucja, i pieśń Baranka, wysokie powołanie, objawienie rozdział 15 werset 3. Restytucja, pieśni Mojżesza. Pierwsza trąba. Doktryna o restytucji streszczona w Dziejach Apostolskich rozdziale 3 wersetach od 19 do 21 oznacza. Po pierwsze. Pierwotne stworzenie doskonałości. Po drugie. Jego próbę do życia. Po trzecie. Jego upadek w grzech i śmierć, oraz. Po czwarte. Jego doświadczenie ze złem. Ponadto, to oznacza potrzebę pokuty człowieka jako dowodu, że on szczerze pragnie zbawienia. Co jest demonstrowane przez doświadczenia pogan, pozostawionych samym sobie bez pomocy, i przez Żydów, wspomaganych przez przymierze zakonu i sprzyjające opatrzności. Upadły człowiek nie może się zbawić i dlatego jest zależny od boskiej zbawczej mocy. Zbawienie przez restytucję w typie jest pokazane przez pierwszą trąbę w czwartej Mojżeszowej rozdziale 10. Musimy zapamiętać, że zbawienie przez restytucję nie wyklucza pokuty. Łaska Boża dostarczyła Zbawiciela, który jest zdolny zadowolić wymagania sprawiedliwości skierowane przeciw pokutującemu wierzącemu grzesznikowi, dostarczając usprawiedliwienia. Właśnie to usprawiedliwienie przez wiarę ma dwa wymiary, poczytane i rzeczywiste. Podczas wieku wiary wierzący wstępował na drogę poprawy wobec Boga, według zdolności Jego lub jej, jak najlepiej potrafili, i serdecznej ufności, przyswajania sobie i działania zgodnie z obietnicą Bożą, dzięki zasłudze Jezusa, odpuszczenia grzechów, przypisania sprawiedliwości Chrystusowej i przyjęcia do społeczności z Bogiem i Chrystusem jako przyjaciela. Tak więc wierzący otrzymuje poczytane usprawiedliwienie lub, wyrażając to w inny sposób, poczytaną restytucję. W następnym wieku, wieku tysiąclecia, wierzący otrzyma rzeczywistą restytucję. Wysokie powołanie, pieśń barankowa. Druga trąba. Boskie zbawienie jest podsumowaniem Nowego Testamentu. Tak jak ze zbawieniem człowieka w restytucyjnym, ta doktryna ma wiele zastosowań. Po pierwsze, że Chrystus stał się dla przyjmujących ją mądrością, i w tym on uczy ich wszystkiego, co oni powinni wiedzieć w tym celu, aby być pomyślnymi uczestnikami wysokiego powołania. 1 Koryntów rozdział 1 werset 24. Po drugie, że on ożywia, doprowadza do życia ich przypisane usprawiedliwienie, aby ich przystosować jako kandydatów do wysokiego powołania. Po trzecie, że Chrystus uświęca człowieczeństwo i nowe stworzenie w wysokim powołaniu. Jeśli chodzi o człowieczeństwo, to On pomaga wierzącym w podtrzymywaniu martwoty wobec siebie i świata, a ożywieniu wobec Boga podczas kładzenia ofiarniczo człowieczeństwa na śmierć. To jest cel dobrego antytypicznego kapłana. W odniesieniu do nowych stworzeń on je przeprowadza przez 7 stopni, począwszy, stopień pierwszy, od spłodzenia z ducha, po czym następują, stopień drugi, ożywienie, stopień trzeci, wzrost, stopień czwarty, wzmocnienie, stopień piąty, zrównoważenie, stopień szósty, krystalizacja, i, stopień siódmy, narodzenie duchowe. Po czwarte, w wyzwoleniu on wybawia nowe stworzenie z grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, szatana i śmierci. Następne elementy w życiu nowego stworzenia, indywidualnie i kolektywnie, są przedstawione przez drugą trąbę w czwartej Mojżeszowej rozdziale 10. Po pierwsze, predestynacja, w sensie wyboru na członka ciała. Po drugie, organizacja, w sensie ciała tego kościoła. Po trzecie, porządek, w sensie zarządzeń kościoła. Po czwarte, dyscyplina, bez tej nie można rozwinąć podobieństwa Chrystusowego. Po piąte, prawo, miłości. Po szóste, odpoczynek, szabat, odpoczynek w dokończonym dziele Jezusa. Po siódme, próba, wypróbować usposobienie charakteru. Po ósme, chrzest, w śmierć Chrystusową. Po dziewiąte, Wielkanoc, uczestniczenie w komunii z Chrystusem i innymi członkami ciała. Po dziesiąte, zobowiązania społeczne wobec człowieka i wobec braci, postępowanie Kościoła w świecie jako światła i strofującego czyniących zło. Po jedenaste, przeciwnicy i osaczanie, szatan, świat i ciało, i po dwunaste, obecne oraz przyszłe dziedzictwo, stokroć więcej weźmie i nadzieje chwały, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 29. Panujące Królestwo Boże. W testamentach, starym i nowym, występują różne zarysy myśli, które należą do posłannictw tych obu trąb, w zależności od ich zastosowania. Na przykład, Królestwo Boże, rozważane z punktu widzenia panowania nad ludzkością i błogosławienia jej, należy do pieśni Mojżesza. Ale rozważane z punktu widzenia chwalebnych przywilejów Chrystusa, należy do pieśni Baranka. Podobnie z wtórym przyjściem w jego związku z obaleniem imperium szatana i błogosławieniem ludzkości, należy do pieśni Mojżesza. Natomiast w swym odniesieniu do żęcia świętych, ich wyzwalania i gloryfikacji, ono należy do pieśni Baranka. Zmartwychwstanie zaś do ludzkiej doskonałości należy do pieśni Mojżesza, a zmartwychwstanie na boskim poziomie z natury należy do pieśni Baranka. W Starym Testamencie istnieją liczne typy i proroctwa, mające związek z Chrystusem i Kościołem, bądź to, gdy byli w ciele, bądź też w duchu, co należy do pieśni Baranka. 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 11, Żydów rozdział 4 werset 10, 1 Piotra rozdział 1 wersety od 9 do 13. One często są przedstawione z punktu widzenia ich wpływu na ludzkie zbawienie i związek z nim. Ponieważ te dwa tematy Biblii, pieśni Mojżesza i pieśni Baranka, zachodzą na siebie, mówimy, że generalnie oba testamenty, Stary i Nowy, mają te odpowiednie reprezentacje. Jednakże te dwie trąby, pieśni Mojżesza i pieśni Baranka, nie są odpowiednio synonimiczne ze Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Po prostu pieśni Mojżesza wyklucza rzeczy wysokiego powołania, a pieśni Baranka wyklucza sprawy restytucji. Jakkolwiek te dwa posłannictwa tak się splatają i przeplatają wzajemnie, ażeby były w doskonałej harmonii. W rzeczywistości są dwoma największymi zarysami boskiego planu. To właśnie ten wzajemny związek między nimi dowodzi, że każdy z nich jest urobiony z jednej całej sztuki antytypicznego srebra. Radosne wykrzykiwanie. 4 Mojżeszowa rozdział 10 werset 7 wskazuje na przeciwieństwo między wzrostem postępującej prawdy pośród kontrowersji, a wzrastaniem w wiedzy prawdy dotąd otrzymanej z poprzednich odkryć prawdy. Antytypicznie, to pokazuje, jak prawda powinna być normalnie przedstawiana zainteresowanym i niewojowniczym słuchaczom. Gdy kontrowersja ma miejsce w chrześcijaństwie, w odpieraniu ataków i atakowaniu błędów w czasie teologicznych wojen, to nie jest pożyteczny sposób do pozyskania serc dla prawdy. My możemy uciec się do kontrowersji, gdy oponenci zwalczają prawdę błędem, ale w zwyczajnych okolicznościach życia kontrowersyjne przedstawianie prawdy koliduje z jej akceptacją. Ono w słuchaczu rodzi kłótliwość i jest odpowiedzialne za urabianie raczej oponenta niż przyjaciela. Jeśli my zamierzamy pozyskać naszych słuchaczy, powinniśmy trąbić naszymi trąbami prawdy przyjemne dźwięki. Chociaż już dłużej nie możemy trąbić o posłannictwie wysokiego powołania, jako okazji dotąd osiągalnej, ale musimy przedstawiać je w jego dyspensacjonalnym i historycznym kontekście. Bez zrozumienia różnic w powołaniach, wyborczego zbawienia, świadome przedstawianie boskiego planu nie jest możliwe. Liczne świeckie posłannictwa na ziemi dzisiaj przekazywane na różne strony są wszystkim prócz radości. Wiadomości o konfliktach i niezadowoleniu, wojnach i głodzie, korupcji i zachłanności, głupstwach i tragediach, tworzą osnowę i wątek współczesnej cywilizacji. Gdy podjęlibyśmy ten temat i trąbili o czasie ucisku i jego okropnych zapowiedziach jako nasze główne świadectwo, nie moglibyśmy pozyskać serc naszej publiczności. Posłannictwo Królestwa Bożego, z jego atrakcyjnymi błogosławieństwami pokoju i harmonii, zdrowiem i pomyślnością w edeńskim otoczeniu, jest dźwiękiem, który wspaniale wpada do ucha. My potrzebujemy się uczyć, aby być mistrzowskimi muzykami. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza rozdziale 10 wersecie 16 powiedział, bądźcież tedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice. Powinniśmy być odważni, gdy głosimy nasze posłannictwo każdemu, kto chce słuchać, i jakimkolwiek środkiem jakim dysponujemy. Chociaż nasze ciało jest słabe, a wysiłki zdradzają braki, to posłannictwo prawdy, jaką proklamujemy, jest piękne, harmonijne. Pan je słyszy i ocenia. My się modlimy, aby rozważania nad naszym wersetem, Psalm 81 werset 2, w nadchodzącym roku okazały się pomocą na czasie, przypomnieniem naszych sposobności, zobowiązań i przywilejów w głoszeniu błogosławionego posłannictwa prawdy. Na początku tego nowego roku wyrażamy naszą ocenę dla braci i sióstr za ich wsparcie i zachętę podczas pracowitych dni minionego roku. Redaktor jest wdzięczny za te posłannictwa dobrej woli i za zapewnienie modlitw otrzymanych od braci i sióstr ze wszystkich stron. Jako stosowną pieśń, towarzyszącą naszemu wersetowi, proponujemy tę, którą już śpiewaliśmy wcześniej, lecz która jest stosowna dla tego obecnego tematu, numer 24 w śpiewnikach pieśni Brzasku Tysiąclecia, w języku polskim, już nas nie łudzi wzrok. Ta pieśń przypomina nam o zbliżającym się jubileuszu błogosławieństw. Szczególnie jubileuszowe posłannictwo, które z radością śpiewamy. Poniżej słowa tej pieśni. Pieśń numer 24, już nas nie łudzi. Już nas nie łudzi wzrok, wnet ujrzy cały świat, jubileusz urok, co potrwa 1000 lat. Dziejowych mija koniec burz. Zaświtał jubileusz już, zaświtał jubileusz już. Pan Jezus, kapłan, król, na ziemię zstąpił tą, krwią zwalczył śmierć i ból, zaczyna władzę swą. A jako pierwszy jego krok, jubileuszu mamy rok, jubileuszu mamy rok. Baranku, światem rządź, w jubileuszu czas. Na swej stolicy siądź. Powołaj przed tron nas, boś wynagrodzić przyrzekł sam, gdy przyjdzie jubileusz nam, gdy przyjdzie jubileusz nam. Jak najwonniejszy kwiat z niebiańskich niw i pól wstępuje na ten świat Pan Panów, Królów Króle. Jubileuszu mamy dni, ach! Dzięki, chwała, Królu Ci, ach! Dzięki, chwała, Królu Ci! Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2001 roku, na stronach od 2 do 6, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 2001 roku, na stronach od 1 do 5.